31 kwietnia 86. Poszukiwanie. Mej niekończącej się pogoni za jakąś wskazówką, jakąkolwiek regułą, zasadą, choćby skrawkiem pewności, no ba, czymś, co z daleka przypominałoby prawdę. No wszystkiego już próbowałem. By odkryć, czego się trzymać, komu ufać, gdzie nie wkładać palców, żeby ich sobie nie przytrzasnąć, najpierw zdałem się na tatusia i mamusie, na moich profesorów i uniwersyteckie podręczniki. Po czym zdecydowałem liczyć tylko na doświadczenie, inteligencję i własny rozum. Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku kompletnie splejtowałem. A otóż niedawny przykład mych niepowodzeń. Wydawało mi się ostatnimi czasy, że dokonałem ważnego odkrycia. Ludzka agresywność to dobry znak u tych, którzy mają dla mnie pracować. No bo jak tego dowodzi każde poprawnie skonstruowane rozumowanie, kontynuowałem, chyba myśląc o samym sobie, w agresywności jest najlepsza gwarancja skuteczności. Ktoś, kto potrafi odmówić, wymagać od innych, czy w sposób nieznoszący sprzeciwu narzucić im służenie jego własnym interesom, nawet za cenę nienawiści, jaką do niego okazują, zrobi to samo z moimi, jeśli jedne i drugie będą ze sobą szły w parze. A na dowód przypominałem sobie wszystkich agresywnych ludzi i ich niezwykłe osiągnięcia. Zły charakter jest zapowiedzią dobrej roboty, skonkludowałem. No i otóż Nicolas Hirner, agresywny, cham i egoista. Ale co nie przeszkadza, iż w pracy absolutnie zero. Nie tylko nieodpowiedzialny, bo zgubił 170 ektachromów, ale na dodatek wcale tym nie jest zażenowany. Zaledwie więc odkryłem jakąś zasadę, a już się muszę z nią rozstać. No i znów znajduję klucz do wiedzy. Trzeba się do tego inaczej zabrać. Od tego czasu będę wierzyć tylko własnemu nosowi. Bądźcie ostrożni z pierwszym wrażeniem, bo często jest trafne, powiedział Talleyrand. I otóż buduję nową teorię na podstawie tego znakomitego odkrycia. W ciągu całego mojego życia, myślę, spotkałem setki ludzi. W mojej podświadomości zapisało się tysiące związanych z nimi faktów i tysiące gestów, które poczynili w zetknięciu się z każdym nowym człowiekiem przy pomocy tego, co nazywamy intuicją, a co w rzeczywistości jest tylko pamięcią głęboko skrytą w podświadomości. To wszystkie cechy, jakie nowy, znajomy objawia, są w mgnieniu oka porównywane z cechami tych, których uprzednio poznałem. Ton głosu, dobór słów, układanie zdań, sposób ściskania ręki, uśmiech lub sposób patrzenia w oczy są natychmiast porównywane z kartoteką, jaką zawiera moja podświadomość. Z owego porównania wychodzi wiarygodny, roboczy portret nowo spotkanego człowieka. No, niech żyje nos. Uzbrojony w to nowoczesne rozumowanie, w którym psychoanaliza pretenduje do małżeństwa z komputerem, wyruszam na podwój. A jaki jest rezultat? Po pierwszym spotkaniu z Werenezem określam go jako człowieka umiarkowanego, godnego zaufania i poważnego. A na domiar śmieszności w jednej z notatek rozwodzę się na temat tego zaufania. A w 2 tygodnie później Werenez okazuje się, jak wszyscy inni, nieodpowiedzialny, chciwy, a w pertraktacjach hipokryta. No to komu tu ufać? Jak wiedzieć, jak znaleźć jakąś nić przewodnią, zasadę? No choć jedną niepodważalną regułę. Niezbyt wysoko szybuje owa formułka Sokratesa, którą pokolenia przekazują pokoleniom jak najcenniejszy spadek. Jedyne, co wiem, to, że nic nie wiem. No, czyż trzeba być aż Sokratesem, żeby poczynić takie odkrycie? Czyż w ogóle trzeba na to być aż filozofem? Nie można zrozumienia świata, widzenia czegokolwiek w sposób niezaprzeczalny jest oczywistością, którą ktoś, kto przekroczył wiek 10 lat, stwierdza na każdym kroku. Przy czym owa niewiedza nie ma w sobie nic metafizycznego, nic szlachetnego czy głębokiego. Jest codzienna, wszechobecna i widać ją jak na dłoni. Pojawia się w każdym momencie, bo w trywialny sposób nie pozwala przewidzieć zwykłych wydarzeń życia codziennego. Tego, co się stanie dziś po południu, tego, co nastąpi wieczorem. I na to, żeby się na nią nadziać 5 razy na godzinę, nie trzeba kończyć żadnych studiów, ani czytać książek, czy też mocno się zastanawiać. Lecz to, co najbardziej jest w tym wszystkim irytujące, to to, że w obliczu owej oczywistości, którą zwykły zdrowy rozsądek może stwierdzić na każdym kroku, konkretny świat dowodzi czegoś wręcz przeciwnego. Bo jeśli istnieją domy, to musiały kiedyś istnieć ich architektoniczne projekty. Jeśli fabryki pracują, to dlatego, że uprzednio zaplanowano ich produkcję. A jeśli buduje się szkoły, to w przewidywaniu, że należy uczyć dzieci. Są nawet rządy, które mają za zadanie, oczywiście zawsze źle, przewidywać i organizować życie narodu. Jednym słowem, istnieje materialna i społeczna rzeczywistość, która czarno na białym dowodzi, iż organizacja, planowanie i wiedza istnieją na tym świecie. Można ich wręcz dotknąć, jak można dotknąć własnej głowy lub krzesła, na którym się siedzi. A przecież niemożność poznania jest równie oślepiająco oczywista. Zazdroszczę mądralom, którzy potrafią to wszystko wytłumaczyć, budując zwarte systemy filozoficzne, kierowane dynamicznymi zasadami, które, jak się już je zna, pozwalają wyprzedzić czas. Jeśli bym posiadał parametry każdego atomu, mógłbym przewidzieć przyszłość każdej rzeczy. No i facet na pewno zrozumiał. O, wiem. Prawdziwy filozof uśmiechnie się, czytając te wywody. Co zrobiwszy, będzie w błędzie. Bo w tej małej dziedzinie, w której jestem specjalistą, moja zdolność rzeczywistego rozumienia świata jest równie nikła, jak była wtedy, gdy dopiero zaczynałem się uczyć zawodu. To znaczy, zanim zdobyłem umiejętność posługiwania się kilkoma zręcznymi narzędziami, kilkoma błyskotliwymi schematami i kilkoma uczonymi zwrotami. Sądzę więc, że filozof z prawdziwego zdarzenia nie lepiej się ma niż ja, nawet jeśli może się skryć za ściśle sformułowanymi pojęciami lub za językiem bardziej precyzyjnym niż mój. Tak jak mnie, z pewnością gnębi go niekończąca się niepewność i wyczerpuje pościg za własnym cieniem. Co najwyżej, będzie umiał mi zamknąć gębę kilkoma głębokimi myślami typu: nic nie jest, wszystko się staje, nie można wejść 2 razy do tej samej rzeki, cogito ergo sum i tym podobne bzdety. Ale na koniec, przemierzając rzeczy wzdłuż i wszerz, zacznie jak pies gonić za własnym ogonem. Wprawdzie będzie się mógł dłużej z nim ścigać niż ja, bo systemy, które buduje w zaciszu wygodnego gabinetu, mają to do siebie, że są jak perpetuum mobile. Do funkcjonowania nie potrzeba im żadnego kontaktu z rzeczywistością. Podczas gdy moje obecne życie całe wypełnione jest gorączkowym działaniem, w którym co rano odkrywam nieskuteczność wysiłków wczorajszego dnia, by zrozumieć i przewidzieć świat, który mnie otacza. 21 kwietnia 86. Sądy. Dziś rano po dwóch mowach obrończych w korytarzu Pałacu Sądów zwanym Harlaj zaczepia mnie pewna młoda kobieta, która przypomina mi, że była moją studentką wiele lat temu. Została moją koleżanką po fachu i pyta, co umie. Nigdy nie zapomnę pańskich seminariów i godzin, któreśmy z panem spędzili, mówi. Sympatia, jaką mnie darzą studenci, to łagodzi trochę rozczarowania, jakie ze sobą niesie życie. No co nie przeszkadza, że zawsze odkrywam ją ze zdziwieniem, bo mam na ogół marną opinię o rodzaju ludzkim i z ową opinią się nie kryję. 21 kwietnia 86. Przepraszać. Na szczęście jestem człowiekiem, który trzyma mordę na kłódkę. Rzadko mówię ludziom, co o nich myślę. Na szczęście, powtarzam, na szczęście, bo zmieniam zdanie co chwila. Oskarżam ich w myślach o wszelkie zło, po czym się wycofuję. Rano jestem pełen entuzjazmu do nowego znajomego, a wieczorem stwierdzam, że znów się zawiodłem. No jednym słowem, co rusz, myślę, co innego. Na szczęście ludzie nic o tym nie wiedzą, bo gdyby się dowiedzieli, musiałbym zaczynać każdy dzień od turki po mieście. Co rano musiałbym zapukać do 20 drzwi i na progu przeprosić za to, co wczoraj powiedziałem, twierdziłem, utrzymywałem, a w co absolutnie nie wierzę po obudzeniu się następnego dnia. Na koniec zaczęliby ziewać, a jeśli by mnie uhonorowali, mordując mnie, to na to tylko, żeby napisać na moim grobie głupi chuj. 21 kwietnia 86. Nieustępliwość. Jestem coraz bardziej zdziwiony, dlaczego Ania się nie załamuje, a przecież w obliczu perspektywy utraty naszego mieszkania i wszystkiego, czegośmy się dorobili, głównie dzięki niej, bo to ona finansuje większą część naszego rodzinnego budżetu, mogłaby tak, jakby to zrobiło wielu innych, gdyby tylko mieli ku temu okazję, postawić mnie przed prostym wyborem. Albo wszystko sprzedajesz za byle jaką cenę, albo ja odchodzę. Najgorsze, że w takim wypadku rzeczywiście wszystko sprzedałbym. No, co nie przeszkadza, że i tak by odeszła. Bo zanim wypuściłbym obrazy z ręki, broniłbym się przed tym ze wszystkich sił. Na co ona domagałaby się tego ode mnie z jeszcze większą gwałtownością. Nasze stosunki stałyby się nie do wytrzymania. A kiedy na koniec ustąpiłbym, byłoby już za późno. Nazbierałoby się z obu stron tyle żalu, że i tak nie moglibyśmy już dłużej ze sobą zostać. To też wręcz nie mogę uwierzyć własnym oczom. Ania nie tylko nie załamuje się, ale coraz bardziej przychyla się do mego nieustępliwego stanowiska, jakie zająłem wobec Weronezego, Balestera, a zwłaszcza Wszy i Iżneta. Jeszcze tylko Bex cieszy się jej sympatią. Możesz mi cytować wszystkie jego listy, mówi mi, i zasypywać mnie dowodami jego egoizmu. A jednak lubię tego faceta, bo potrafi być śmieszny. I właściwie nie chcę czytać twoich dalszych notatek na jego temat, bo nie chcę utracić tego uczucia. 21 kwietnia 86. Lęk. No po raz setny stwierdzam, że najgłębszą przyczyną mych lęków jest obawa, że w całym tym przedsięwzięciu stracę Anię. Prawdziwą obsesją jest więc dla mnie myśl o dniu, którym zabraknie jednego franka w naszym rodzinnym budżecie. I czy przebaczy mi wówczas, że utopiłem wszystkie oszczędności i zaciągnąłem kolosalne długi? Czy nadal będzie akceptować to, że kupiłem wszystkie te obrazy, że wyprodukowałem film i zorganizowałem kosztowną wystawę? To znaczy, że zrobiłem 3 posunięcia, które pogrążyły nas w przepaści problemów, z której nie jesteśmy w stanie wyleźć. Przepaści, do której prawdopodobnie niedługo wpadnie również nasze mieszkanie i ogólnie mówiąc nasze wygodne i pogodne życie. Tak, boję się dnia, w którym Ania zacznie zatruwać nasze stosunki wyrzutami, tak, iż nie będziemy się mogli więcej znieść i że w końcu się rozejdziemy. Na razie jest ze mną solidarna. Popiera mnie tam właśnie, gdzie każdy inny uparcie twierdziłby, że nie mam racji. No, myślę o braku zgody na wyprzedaż za pół darmo obrazu Beksa, po to tylko, żeby za wszelką cenę wypłynąć na powierzchnię. A poza tym, zaskakująco, coraz bardziej podoba się jej to malarstwo. Bo mimo iż na początku patrzyła na nie trzeźwo i nie ulegała żadnym entuzjazmom. A przecież ludzie, którzy się topią, nie mają zazwyczaj sympatii do rzeczy, które ich ciągną na dno. Nigdy jej nie zapomnę tej solidarności, na którą nie liczyłem w chwili, gdy nikt nie chce mi podać ręki, a główny zainteresowany niczego innego nie potrafi, niż żądać ode mnie pieniędzy, któremu jestem winien. 21 kwietnia. 86 dzień. Ileż ja też przebiegam dziennie kilometrów. Budzę się o 6 rano, myję się, załatwiam bieżące sprawy i sporządzam notatki z odbytych wczoraj rozmów. O 8 dzwonię do mojej klientki, pani Nagę, by ją uprzedzić, że spóźnię się 20 minut na nasze spotkanie w gmachu sądu, ale jak było zaplanowane, będę o umówionej porze na rozprawie po południu. Ania budzi się około 9.30, jemy razem śniadanie, rozmawiamy o tym, co każdy zamierza robić w ciągu dnia i umawiamy się przy wyjściu z uniwersytetu, żeby wieczorem pójść do kina. Biorę kopię filmu i idę z nią do Unifrance Film. Potrzebuję jej do projekcji dla prasy i dla jury. Bo tu w Paryżu będzie się ważył mój los. Jury obraduje tutaj, a nie w Cannes. Już teraz, za kilka dni, wytypuję nagrodzony film. To tylko ogłoszenie wyniku będzie miało miejsce 20 maja w czasie festiwalu. A do tej pory lista nagrodzonych będzie zachowana w tajemnicy. A poza tym potrzebują owej kopii filmu, by go wysłać do Cannes, gdzie ma być 3-krotnie wyświetlany. Z poczty naprzeciw Lido na Polach Elizejskich dzwonię do sekretarki Balestera, prosząc, żeby wystosowała oficjalną prośbę o wypożyczenie 3 obrazów Beksa. Dyktuję jej, co ma napisać. To samo robię z kwitem, który ma wysłać do spółki asekuracyjnej. Po wizycie w Unifrance Film udaję się na spotkanie z panią Nagę, a potem na rozprawę w sądzie apelacyjnym. Wychodzę stamtąd rozzłoszczony, bo przeciwnik zagrał absolutnie niepotrzebną, rozdzierającą i napastliwą komedię, choć nie było żadnych świadków. Rozprawa odbyła się przy drzwiach zamkniętych i mógł sobie tego oszczędzić. No w każdym razie na sędzim jego wykrzykniki nie zrobiły żadnego wrażenia, bo na ogół są one przeznaczone dla widowni i nie mają żadnego sensu w czasie spotkania pomiędzy specjalistami. A po wyjściu z sali idę do Biblioteki Rady Adwokackiej i sporządzam notatkę z rozprawy. O 14 przemawiam przed Trybunałem w innym procesie, i po wyjściu znów zachodzę do biblioteki, by sporządzić notatkę. Następnie biegnę do metra Cité i jadę do Bologna, do laboratorium Dupli Colore, żeby odebrać odbitki ektachromu obrazu 2 mumie. Mam je dziś złożyć w Unifrance Film. bo jak mi powiedziano, dziennikarze mogliby o nie prosić. Wiem, że biegnę po nic, bo żaden dziennikarz nie napisze nawet jednej linijki na temat mojego filmu. Ale ponieważ mnie o to poproszono, wykonuję. Tymczasem z ulicznej kabiny telefonicznej dzwonię, by się upewnić, czy kopia filmu została rzeczywiście przekazana Cario, bo jest to jedyna, jaką mam. I gdyby się zawieruszyła, to żegnaj Kan. Z poczty na Polach Elizejskich wysyłam szereg listów, które uprzednio fotokopiuję dla moich archiwów w specjalistycznym sklepie na ulicy Marbeth. I znów metro. Stoję w kolejce do agencji podróżniczej koło Châtelet, żeby zarezerwować sobie hotel w Nicei, bo Cannes jest przepełniony od 9 do 20 maja. No mam nareszcie te rezerwacje, ale tylko od 15 i tylko do 19, a muszę tam być już około 13. Trzeba przygotować teren, spróbować zainteresować filmem dziennikarzy, uprzedzić ludzi o datach projekcji i próbować go sprzedać. Jak już przyjadę, będę musiał znaleźć pokój na 2 pierwsze dni. Chyba, no, że byłaby piękna pogoda. Mógłbym wtedy przespać się w samochodzie. Chociaż nie, bo przypominam sobie, iż zdecydowałem nie jechać samochodem. Przecież i tak nie biorę ze sobą obrazów na wystawę Veronese'ego. A poza tym jadąc pociągiem oszczędzę sobie 2 uciążliwych dni za kierownicą. Wyjadę więc 12 maja pociągiem. Ale w związku z tym będę musiał zarezerwować kuszetkę. To też. Po Unifrance Film znów wrócę do agencji podróżniczej koło Châtelet. Pada. No nieustannie pada i pada i pada. No kiedy to nareszcie przestanie padać? Moje zmoczone włosy źle schną w smrodliwym ciepełku metra. Mam więc na głowie dziwaczną czuprynę, której ludzie przyglądają się z uśmieszkiem. Po powrocie z Boulogne, gdzie odebrałem duplikaty ektachromu, powtórnie wpadam do Unifrance Film, żeby je tam złożyć. Korzystam z okazji, by 2 młodym panienkom, atasze prasowym, wyrazić moje zdziwienie, radość i optymizm, jakim napawa mnie świadomość, iż zostałem wybrany na festiwal po bezstronnej selekcji. Sprawia im to przyjemność. Wie pan, mówi jedna z nich, spośród 240 filmów, które zostały zgłoszone do konkursu, wiele było popieranych, ale w końcu żaden z nich nie znalazł się wśród 9, które wyselekcjonowano. Protega nic nie pomogła, tym lepiej, przynajmniej raz. Następnie idę do Iżneta, prawie naprzeciwko pod numer 65 na Polach Elizejskich, gdzie znajduje się redakcja Penthouse. Chcę mu dać slajd 2 mumii, żeby podeprzeć nim sprawozdanie z festiwalu w Cannes, który ukaże się w numerze czerwcowym. Iżnet żąda zdjęcia z samego filmu, najlepiej karawanu, a nie obrazu Bexa. Nalega. No jest to dla mnie niewygodne, bo film jest już w Unifrance Film i nie mogę go odebrać, żeby porobić slajdy. Nie mam też żadnych ścinków, którymi mógłbym się posłużyć, bo Dziworski przywłaszczył sobie naświetlone ścinki, żeby posłużyć się nimi w swoim przyszłym filmie. Ku memu własnemu zdziwieniu żądanie Iżneta nawet podoba mi się, a jego, jak zwykle, nieprzyjemny ton jakoś mnie nie drażni. Myślę sobie, że wie, czego chce i ma rację, iż nie ustępuje. Gdy choć raz widzę go podchodzącego poważnie do pracy, jestem zadowolony, nawet jeśli mi to nie na rękę. Przy tej okazji podaje mi cenę duplikatów zdjęć, jakie ukazały się w Penthouse w marcu. 6888 franków. Grubo za dużo, jak na moje możliwości. Musiał zresztą się pomylić, nie sprawdził drukarza. Duplikat nie może tyle kosztować, ale wiem, że nic więcej nie zrobi, a zwłaszcza nie zadzwoni do producenta, by się upewnić. Momenty odpowiedzialnej pracy są u niego raczej rzadkie. Wolę dać spokój całemu temu projektowi. Byłaby to jeszcze jedna okazja do uskarżania się na marną ludzką pracę. Jest 16:30. Pośpiesznie idę na wydział. Czekają tam na mnie dwa seminaria z prawa konstytucyjnego. To będzie jedyny miły i wolny od napięć moment dnia. Spędzę 3 godziny z młodzieżą, która mnie lubi i z którą rozmowa nie będzie kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i wokół odmowy na wszystkie moje propozycje. Wieczorem o 20:00 przy wyjściu z uniwersytetu spotkam się z Anią, z którą pójdziemy do kina wielkich emocji. Tak nazywamy kosmos przy ulicy Rennes, gdzie wyświetlane są radzieckie filmy, które tak lubimy. I w ten sposób minie dzień. Kwietnia 86. Coś nowego? Nihil novi. Tu kilka odmów, tam kilka przemilczeń. Żaden z 12 dziennikarzy krytyków sztuki z najpoczytniejszych czasopism francuskich nie odpowiedział na moje listy. Jakieś 20 dni temu wysłałem im materiały dotyczące Beksa z prośbą o spotkanie. Oczywiście chciałem rozmawiać z nimi o projektach następnych wystaw. Nie otrzymawszy odpowiedzi, zadzwoniłem do każdego z nich i nikogo nie udało mi się złapać. Dwaj byli chorzy, inni na mieście. Nareszcie odpowiedziano mi po prostu, że nie warto dzwonić. Tak więc asystentka Ottona Hanna z Ekspresu powtórzyła mi to nawet 2 razy, na wypadek, gdybym nie zrozumiał. Jeśli pan Hach zechce napisać artykuł, to pan Hach go napisze. Niech mu pan ciągle nie przeszkadza. Wystarczy, że przyśle nam pan odpowiedni materiał. Zrobiłem to. Ach tak, rzeczywiście, zresztą dokładnie im się przyjrzeliśmy. Ale to w sprawie jakiego malarza? Sądzę, że gdyby poszukała w swoim koszu na śmiecie albo w koszu swego przełożonego, to szybko znalazłaby na to pytanie odpowiedź. Również nie ma żadnego echa z Salonu Niezależnych. Chociaż nie. Spotkałem tam pewną osobę, zdaje się, że żonę malarza Pierre Henry. I z rozmowy z nią sporządziłem entuzjastyczną notatkę zaczynającą się od młodzieńczego okrzyku. Co za radość! No cóż, od tego czasu to raczej co za ponurość. W tym samym czasie dostałem list od niejakiego doktora Milca. Obejrzałem obrazy Beksińskiego na salonie. Proszę jak najszybciej się ze mną skontaktować. Zadzwoniłem z sercem wypełnionym szaleńczymi nadziejami. A to wszystko po to, by zaspokoić ciekawość doktora Milca na temat wieku Beksa. Cóż innego? A Julka nareszcie odpowiedziała na mój list, w którym prosiłem ją, by jej mąż, sekretarz Jaruzelskiego, tak jak uprzednio Kani, a przed nim Gierka, jak to też pierwsi sekretarze nie się zmieniają, a sekretarze z sekretarzy ani drgną, zwrócił się do swego przyjaciela, wiceministra kultury Janasa, z prośbą o to, żeby nowe umowy kulturalne Polski z zagranicą przewidywały wystawy Beksa. Niestety jej mąż jest zapracowany i nie miał czasu zająć się moimi sprawami. Ale myśli, nie będzie albumu, bo Wojciechowski nie ma dość pieniędzy, a ja nie mam ich wcale. Sirot i Madhan sporządzili tentujące mnie kosztorysy 112-stronicowej książki we wszystkim zgodnie z mymi wymaganiami, obwoluta laminowana z kolorową reprodukcją, twarda okładka obciągnięta płótnem, papier glansowany, 150-gramowy, 60 reprodukcji, z czego 50 kolorowych. I jedyne, co będę mógł zrobić z tymi kosztorysami, to wzbogacić nimi moje archiwa. Żeby choć w części zaspokoić bank, kazałem sprzedać nasze 20-frankowe złote monety i wydawało mi się, że chwila jest odpowiednia. Powrót do anonimatu w transakcjach złotem mógł spowodować skok cen. Rzeczywiście, jednego dnia zbliżyły się one do pułapu 610 franków, który wyznaczyłem jako minimum. Następnego jednak dnia runęły do 554 franków. Ale przecież do diabła, no są jaśniejsze punkty, nie? No film został wysłany do Cannes. Za bardzo o tym marzyłem, żeby teraz nie zaliczyć tego do osiągnięć. A poza tym ma się odbyć zbiorowa wystawa Ballestera na Croisette, na której zostaną pokazane trzy obrazy Becksa. Morze ze słońcem, krzesło i wanna. No, to jednak też jest coś. W sumie więc bilans kwietniowy nie jest całkowicie negatywny. 23 kwietnia 86. Skarżyć się. Gdy już tak raz, a dobrze wyskarżyłem się na tych stronach, odczuwam ulgę. To tak, jakby moje wszystkie trudności na chwilę ulotniły się. Nadchodzi odprężenie, którego poszukiwałem, gdy jako dziecko płakałem do poduszki lub jako młody chłopiec boleśnie chory wiłem się i zaciskałem zęby. Dziś uciekam się do podobnej samoobrony przed nieszczęściami. Wylewam je na papier. Moja sytuacja nie pozwala mi skarżyć się na głos. Jeśli by tylko poczuli, że osłabłem, wielu z moich przyjaciół, znajomych i współpracowników rzuciłoby się na mnie z pięściami. Za dużo sam zadałem innych ciosów, by nie chcieli mi ich oddać przy pierwszym moim potknięciu. Pycha również nie pozwala mi się zdradzić z mymi lękami. Okryłbym się z śmiesznością, jak każdy silny facet, który nagle prosi o chusteczkę, żeby sobie otrzeć łzy. Więc milczę i nadrabiam miną. Pieczołowicie kultywuję opinię o sobie samym jako o mężczyźnie z jajami, jak mnie kiedyś określiła z pewnym podziwem moja własna małżonka, kiedy to sukces walił za sukcesem. A robię to tak dobrze, że nikt, nawet najbliżsi, nie podejrzewają, do jakiego stopnia jestem słaby. Na tych stronach natomiast, tak jak w myślach, mając siebie samego tylko za powiernika, daję swobodny upust skargom i potrzebie jęczenia. Istnieją dwa rodzaje wstępów do przemówień lub artykułów, moi drodzy. Jedne są w formie lejka, drugie w formie wystrzału z pistoletu. Pierwsze z nich podchodzą do tematu z daleka i powoli nakłaniają słuchaczy do postawienia sobie pytania, o którym chcecie mówić czy pisać. Drugi typ wstępu stawia to pytanie bezpośrednio za pomocą jakiegoś błyskotliwego cytatu, przypomnienia o jakimś niedawnym zdarzeniu, o którym wszyscy wiedzą, lub za pomocą jakiegoś wykrzyknika. No cóż za przyjemność perorować w ten sposób przed audytorium, które z góry się zgadza na to, co mu powiem, oraz żywi do mnie sympatię i szacunek. Świat, który lubię i który mnie lubi, to moi studenci. Cóż za miłe uczucie przekazywać im to, czego mnie samego nauczono. Pewniki. Świat w trzech wymiarach, w którym znam liczbę rzeczy, ich stosunki i wzajemne proporcje. Świat, w którym można się poruszać, nie potykając się co chwilę o niezauważone przeszkody. Podobne uczucie ogarnęło mnie wczoraj na walnym zgromadzeniu współwłaścicieli domu, w którym mieszka Ida Smith. Jestem jej adwokatem i reprezentantem. Tu również spotykam świat, który rozumiem i który mi się nie wymyka. Mowa jest o drzwiach w garażu i o plastikowej karcie magnetycznej za 24 franki, o kontaktach elektrycznych w korytarzu i o pojemnikach na śmiecie, które mają stać w piwnicy. Nie, nie mówię tego wszystkiego po to, żeby sobie kpić z tego bogatego burżuja z szesnastki, który nie chce płacić za kartę, bo jest za droga, ani na to, żeby sobie podrwiwać z tej paniusi obsypanej prawdziwymi diamentami, jakby była na pokazie mody u Scherera, która narzeka, że dozorczyni zarabia aż 980 franków, a przecież nic nie robi. Nie, jeśli o tym wszystkim mówię, to po to, żeby podkreślić kojące działanie pewników, które tu panują. Dyskusja małych sklepikarzy, jasne poglądy, problemy na moją miarę, a na koniec wyraźne wnioski. Nie ma tu żadnych wahań, żadnego pościgu za uciekającą prawdą. To świat małego straganu, trzech jabłek i miotły do posprzątania w przedpokoju. Świat bez pytań, na które nie ma odpowiedzi, bez drążenia mózgu na temat przyczyn zimnej arogancji i walczącego sekciarstwa francuskiego establishmentu kulturalnego. 23 kwietnia 86. Interes. A to ci heca. Weż dzwoni do mnie, żeby mi oświadczyć, iż ma wyrzuty sumienia. Bo jak się dobrze przyjrzałem, mówi, to się zorientowałem, że list z Le Mans, który nadszedł dla pana 2 tygodnie temu, zawiera coś więcej niż reklamę. Jest tam kilka słów od dziennikarza Michela Tatu i zaprasza pana na sztukę teatralną, w której jego żona gra główną rolę. A, skurczybyk, myślisz, że go nie rozszyfrowałem? Przecież to szyte grubymi nićmi. Nasza umowa zobowiązuje go do automatycznego przekazywania mi wszelkiej korespondencji dotyczącej Beksa, która nadejdzie na adres galerii. I 2 tygodnie temu dowiedziałem się przez przypadek, że nadszedł jakiś list z Le Mans i że Weż zabrał go do domu. Natychmiast zadzwoniłem, żeby się dowiedzieć, co zawiera. Wiesz, przyjacielu, jak mi zależy na tym, żeby prasa nareszcie zareagowała na moje wysiłki, jak oczekuję z jej strony jakiegoś znaku. Weż nie otworzył jeszcze listu i był zaskoczony moim telefonem. A jeśli list zawierał coś ważnego, coś, za co mógłby ode mnie zażądać pieniędzy, na wszelki więc wypadek zapewnił mnie, że była tam tylko reklama. Teraz, 2 tygodnie później, zorientowawszy się, że list nie dotyczył Beksa ani obrazów, zdał sobie sprawę, że niewiele był dla niego wart, a w każdym razie, że nie zawierał niczego, za co mógłby wyłudzić ode mnie jakiś awantaż. Toteż teraz gra skruszonego za to, że zapomniał przekazać mi listu natychmiast. Po tym przyjacielskim, wiesz, z naciskiem używa tego słowa, geście, przechodzi do zasadniczego punktu swojego telefonu. Proponuje, że skontaktuje mnie z pewną znajomą, określa ją Madame, ale nazwiska przez ostrożność nie wymawia, która posiada 50 sal kinowych w Paryżu i która mogłaby być zainteresowana filmem. Ale to jest trudna sprawa, dodaje, pan rozumie. No, tu powinienem potwierdzić, że rozumiem i zapytać, ile pan za to zechce. Jest rozczarowany, bo nie mówi nic. Z dalszego przebiegu rozmowy wnoszę, że nie ma ochoty kupić dla siebie żadnego obrazu Beksa, no może z wyjątkiem drzewa, ale musi się zastanowić. Podejrzewam, ale może chodzi o inną kombinację, że Weż ma nabywcę na ten obraz i kogoś, kto widział wystawę, Kto mnie samego nie zna i kto, żeby nabyć drzewo, zwrócił się do galerii. Wesz ma obowiązek informować mnie bez żadnego wynagrodzenia o wszystkich propozycjach i zapytaniach publiczności dotyczących wystawy. Ale ten człowiek ani myśli podać mi nazwisko zainteresowanej osoby, bo kto wie, a jeśli można tu zrobić jakiś interes? kwietnia 1986. Mówić prawdę. Moraliści utrzymują, że w polityce trzeba mówić prawdę. Oskarżają rządy o makiawelizm, gdy te kryją ją przed ludem lub ją zniekształcają. Tylko prawda jest rewolucyjna, mawiał jakoby Lenin. Zgodnie z tradycją Erasma z Rotterdamu studenci napisali to na fasadzie Sorbonny w maju 1968 roku. A przecież politycy często się mijają z prawdą. Dlaczego? Dlatego, że w historii pełno jest przykładów mężów stanu, którzy powiedzieli ją zbyt jasno lub za wcześnie i zostali za to bezlitośnie przegnani od władzy. No to co? Należy ją mówić obywatelom? Czy też trzeba ją przed nimi kryć? Jak zwykle pytanie postawione w taki sposób sugeruje odpowiedź jasną, przy okazji pełną pięknych uczuć i aż kipiącą od uczciwości. A co się mnie tyczy, to wolę dać odpowiedź mniej jednoznaczną, bo jak większość rzeczy na tym świecie, tak i mówienie prawdy jest kwestią stopnia, chwili i sposobu. Jednym słowem, jak wszędzie, jak zawsze odpowiedź na pytanie, czy należy obywatelom mówić prawdę, tylko prawdę i samą prawdę, zależy od inteligencji, szczęścia i od nosa tego, kto się znajduje u steru rządów. Żadna zasada, wytrych, który by go nauczono w młodości, nie oszczędzi mu ryzyka i wysiłku. Bo jeśli trzeba mówić prawdę, to trzeba umieć ją mówić. Przypomina mi to taktykę, jaką dawno przyjął ów bastion demokracji, jakim jest Le Monde. O, ten to ci umie mówić prawdę. Od lat z powodzeniem kieruje się zasadą nie ukrywać niemiłych rzeczy przed swoimi czytelnikami, ale mówić je na czwartej stronie w formie małej dygresji, małą czcionką i w banalnych słowach. Inteligencji, którzy czytają ten dziennik, tylko tego pragną, żeby nie ukrywano gróźb, jakie wiszą nad społeczeństwem, ale żeby nie straszono ich również, przedstawiają rzecz w sposób kompletny i wyczerpujący. A cóż powiedzieć o masach? Obywatel, który może być zagrożony niebezpieczeństwem, chce z góry być o nim poinformowany, ale nie chce znać całego jego rozmiaru. Tylko rządzący polityk powinien ważyć i mierzyć cały jego ciężar. Bo zresztą czyż nie dlatego ten pierwszy obywatel powierzył temu drugiemu politykowi zarządzanie większością swoich spraw? Zrobił to nie tylko dlatego, że sam nie miał na to czasu, ale również dlatego, że nie miał na to odwagi. Jest to hipokryzja, której pragną obie strony i na którą obie się godzą, gdyż jest ona kwintesencją demokracji. Polega na znalezieniu nietrwałej, stale umykającej i niepewnej równowagi pomiędzy pragnieniem demosu, żeby znać prawdę, a jego pragnieniem życia bez lęku. To tylko pod tym zasadniczym warunkiem polityk może uzyskać zgodę ludu na rozwiązania, jakie zamierza przyjąć, nie wywołując z jego strony reakcji paniki, jeśli by mu wyjawił całą prawdę, lub buntu, jeśli by go utrzymywał w kompletnej niewiedzy.
24.86. Wczoraj powiedziałem do Ani, zawsze przeżywałem 100 zwątpień i niepokojów, zresztą nadal je przeżywam, wiesz o tym, ale to, co dziwi mnie samego, to to, że nigdy nie wątpiłem w geniusz Becksa, a przecież w mojej sytuacji ma się raczej skłonność, jeśli już nie zwalać winy na innych, to przynajmniej zastanawiać się, czy się naprawdę dokonało dobrego wyboru. Zwłaszcza gdy 35 osób mówi ci, że był zły. No prawdą jest, że na ogół wątpię we wszystko, nawet w to, czy rzeczywiście chodzę po ziemi. Zawsze łatwiej mi było zadawać pytania, niż znajdować odpowiedzi. A tu nie mam nawet cienia wątpliwości, że mam rację. I Ania nic nie odpowiedziała. No wiem, że lubi to malarstwo, lecz nie może zrozumieć fascynacji, jaką ono we mnie wywołuje.
24 kwietnia 86. Urzędnicy. Rządy przychodzą, odchodzą. Za to administracja ani drgnie. To też nie było powodu, żeby się miała zmienić tylko dlatego, że 18 marca tego roku pan Chirac ustąpił miejsca socjalistom. A jest ona jedną z najlepszych na świecie. To znana rzecz. Niezależnie od tego, czy służy prawicy, czy lewicy, francuskiemu urzędnikowi nigdy więc nie przyjdzie do głowy postąpić niezgodnie z wytycznymi zwierzchnika. Nigdy też nie zatrzyma dla siebie dokumentów, które zostały mu powierzone. Pod tym względem ci od kultury w niczym nie różnią się od tych z Wydziału Ruchu Drogowego i Komunikacji. Malarz Schmelz powiedział mi kiedyś zupełnie słusznie: a po co się pan na nich tak boczy? Urzędnik jest tylko urzędnikiem. Czy się zajmuje pocztą i telegrafem, czy też kulturą? Jest tylko tym, czym jest. I niczym więcej, będzie postępował według tych samych zasad, niezależnie od tego, czy ma nadzorować budowę autostrady, czy też zarządzać muzeum. To też żaden urzędnik, czy to za czasów prawicy, czy też lewicy, nie pozwolił sobie na wyrażenie wobec mnie osobistej opinii o malarstwie Becksa. Przecież mogłaby być sprzeczna z opinią jego urzędu. I co by było wtedy? Żaden też nie zachował dla siebie broszurek, jakie mu wysłałem. W razie decyzji odmownej, głosi orzecznictwo Sądu Najwyższego, administracja zobowiązana jest zwrócić petentowi powierzone jej dokumenty. Żadnemu więc urzędnikowi nie przyszło na myśl zgubić je, żeby je później pokazać znajomym lub po prostu wzbogacić nimi swoją osobistą kolekcję. Żaden z nich nie podjął również ryzyka wyrażenia niezgodnego z opinią przełożonego sądu o tym malarstwie. W sumie żaden z nich nie popełnił wykroczenia, które polegałoby na napisaniu do mnie na przykład takiego listu: drogi panie, zgodnie z polityką wytyczoną przez nasze ministerstwo, muszę niestety odpowiedzieć odmownie na pańską propozycję wystawienia u nas obrazu Beksińskiego. Jego prace nie zgadzają się z linią naszego Wydziału Kultury, gdyż ta ma wyłącznie za zadanie popierać awangardę i krzewić optymizm oraz wdzięczność dla dobrodziejstw ustroju demokratyczno-liberalnego. Lecz abstrahując od owej linii, pozwalam sobie zachować broszurki, jakie mi pan przesłał, bo osobiście uważam, że jest to malarstwo fascynujące. Nie, nie. List, który przed chwilą otrzymałem z Biura Sztuk Plastycznych, jest pod tym względem nienaganny. Niestety, nie możemy przyjąć pańskiej propozycji, anonsuje on na wstępie, po czym dorzuca: niniejszym odsyłamy panu dokumenty, które nam
pan przesłał. Żadnej osobistej noty. Żadnego odstępstwa od polityki ministerstwa. A przede wszystkim mowy nie ma o przywłaszczeniu sobie powierzonych akt sprawy. Bo prawdę powiedziawszy, gdyby zamiast listu, który otrzymałem, rzeczony urzędnik ośmielił się wysłać mój wymyślny list, popełniłby potrójne wykroczenie. Potrójne wykroczenie, za które mógłby odpowiadać przed sądem. Po pierwsze, uchybiłby obowiązkowi umiarkowania, który na nim ciąży, używając przesadnego określenia fascynujące malarstwo. Po drugie, pozwalając sobie na zwrot, lecz abstrahując od linii naszego wydziału, wtedy pogwałciłby obowiązek posłuszeństwa wobec zwierzchnika, który jeden ma prawo ustalać politykę urzędu. Po trzecie wreszcie, popełniłby jawne wykroczenie, przywłaszczając sobie dokumenty sprawy. Nie bez przyczyny więc francuska administracja uchodzi za jedną z najlepszych na świecie. Czyż zresztą nie powtarzam tego codziennie moim studentom? 24 kwietnia 86. Wstrętny chuj. Kiedy rozmawiam z kimś chciwym, aroganckim lub przewrotnym, odczuwam nieodpartą ochotę, by dać mu w pysk. Wieczorem jednak, jak zwykle, nadchodzi chwila zastanowienia. Staram się wówczas zrozumieć, jak mógł, mówiąc to, co powiedział, nie zorientować się, że jest wstrętnym chujem? No ściśle mówiąc, zadaję sobie pytanie, co odczuwa w momencie, w którym ze mną rozmawiał i jak mógł nie zauważyć czegoś, co było przecież widoczne jak na dłoni, a co ja bez trudu zauważyłem? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, staram się całkowicie zrozumieć o swojej złości, wyjść z siebie, wejść w niego, zainstalować się, rozgościć, wygodnie usiąść i wtedy na głos powtórzyć to, co mnie tak oburzyło. A teraz czy odczuję ja na jego miejscu wrażenie, iż jestem wstrętnym chujem? Jeśli nic z tego nie wynika i nadal moje ja doskonale się czuję w nim, dorzucam odrobinę uczciwości i trzeźwego spojrzenia, których mój rozmówca ewidentnie był pozbawiony, zanim się w niego wcieliłem. Czy teraz już będę mógł odczuć, że on był wstrętnym chujem? Czy też nieodwołalnie raz wlazłszy w jego skórę, będę zawsze musiał się sobie podobać? Tę grę można również grać z samym sobą. Chciałbym więc, by głośno sygnalizowano mi chwile, w których moi rozmówcy, patrząc mi w twarz, mówią sobie po cichu: ty wstrętny chuju. Bo gdybym wiedział, które chwile to są, to mógłbym natychmiast stwierdzić, co odczuwam, gdy w myślach rzucali mi obelgi. Innymi słowy, oto ci pytanie. No jak można być wstrętnym chujem i nic nie zauważyć? A jak już nas inni o tym uświadomią, to czemu tak przyjemnie jest nim nadal pozostać?